Gościem Radia Zachód jest Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Witam pana, witam państwa.
Jakie nastroje w Krośnie na początku roku 2020? Burmistrz złożył, jak wiemy, wcześniej, na koniec 2019 roku, projekt budżetu. Budżet został przyjęty, więc przez pryzmat finansów spróbujmy zastanowić się nad tym, jaki to będzie rok dla Krosna.
Jak ktoś jest urodzonym optymistą, to zawsze patrzy i widzi tą szklankę przed sobą w połowie pełną. Ja jestem urodzonym optymistą, wierzę w ludzi, wierzę w dobre intencje. My jesteśmy, jeśli chodzi o samorząd, gminą o charakterze miejsko-wiejskim, która przez ostatnie 10 lat zwiększyła budżet do prawie 100 milionów złotych i dzisiaj takim dysponujemy budżetem. Natomiast widzimy, że struktura tego budżetu się zmienia. Coraz więcej pieniędzy to są pieniądze znaczone i staramy się je dobrze dystrybuować w imieniu też między innymi rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Znaczone na inwestycje, znaczone na działanie, na politykę społeczną?
Politykę społeczną. Politykę społeczną głównie. Jesteśmy pasem transmisyjnym pieniędzy pomocowych, natomiast istotnym dla rozwoju społeczeństwa i rozwoju samorządu są inwestycje i to chyba najbardziej interesuje mieszkańców, nie tylko gminy.
Ile procent z budżetu to są inwestycje, bo to też jest jeden wskaźnik inwestycyjności.
Coraz mniej, to znaczy, że oczywiście żartuję. Kwotowo my mamy w tej chwili około 20% przeznaczonych na inwestycje. To jest i tak bardzo prorozwojowy budżet na możliwości, które mamy. Korzystamy z dużej pomocy pieniędzy unijnych. W tej chwili w realizacji 14 projektów ze środków pomocowych w różnym zakresie, ale ważnych społecznie. Między innymi wykonujemy termomodernizację budynków użyteczności publicznej, takich chociażby jak szkoła podstawowa w Wężyskach. Dokonujemy realizacji na terenach wiejskich związanych z inwestycjami w siedlice wiejskie, to takie centra kultury na terenach wiejskich, chociażby w Starym Raduszcu kończymy budować świetlice, ale i właśnie w Wężyskach będziemy dokonywali termomodernizację. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji wybudowaliśmy świetlice w Szklarce Radnickiej. To takie miejscowości, które potrzebują właśnie takich punktów, gdzie mogą się zbierać mieszkańcy.
Co z inwestycjami drogowymi, bo to są najbardziej chyba palące i interesujące mieszkańców.
Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to pomijam rządowe inwestycje typu obwodnica.
Czy udział w programie, tak? O obwodnicy
tak,
może za chwilę faktycznie.
O obwodnicy za chwilę, ale mówię też o programach pomocowych, które są z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych. Wraz z powiatem realizujemy kilka inwestycji, właśnie też na terenach wiejskich. Chcę też wspomnieć o takiej sztandarowej w tej chwili inwestycji, którą wykonujemy, to między innymi rewitalizacja Parku Tysiąclecia, czyli centrum miasta, które wymagało już interwencji. Promenada była wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku i wydawało się, że bez środków pomocowych nie uda się zmienić tego rejonu miasta. Oprócz tego realizujemy 3 projekty rewitalizacyjne w dolnej części miasta, tej historycznej, bardzo trudnej. To między innymi Kościół Świętej Jadwigi Śląskiej, ale też i kwartały i dzielnice miasta, które właściwie były niedotknięte od czasów wojny.
Mówił pan o transferze środków z programów rządowych, tych pomocowych. Czy jak rozumiem, program 500+ też jest ujęty w budżecie? To są środki, które przez budżet przechodzą?
Oczywiście i tu dochodzi do takiego lekkiego przekłamania, bo mówi się, i to jest powszechna informacja funkcjonująca w przestrzeni publicznej, że budżety w gminach wzrosły i to prawda. Nie da rady tego nie zauważyć, że te budżety wzrosły, tylko one wzrosły przez transfer pieniędzy, które przechodzą przez budżet, a tak naprawdę go nie zasilają. To dosyć istotny element, dlatego że takim...
No, że zasilają pośrednio, bo mówi się, że te pieniądze krążą później
dlatego,
w ramach samorządu.
I dlatego o tym warto wspomnieć, że z podatku PIT nam więcej wpływa do budżetu, teoretycznie, ale pamiętajmy, że koszty utrzymania gminy bardzo szybko rosną i one wzrastają między innymi poprzez zwiększenie pensji minimalnej, ale też chociażby cen energii. Rachunki za energię elektryczną, którą zapłaciliśmy większe na miesiąc, w ubiegłym roku były o 20 tysięcy większe
Więc
miesięcznie.
Więc może inwestycja w fotowoltaikę, mówimy o tym na antenie
Dokładnie.
Radia Zachód.
I dlatego idziemy między innymi w termomodernizację. Będziemy wnioskować też o fotowoltaikę, ale chcę też powiedzieć, że mamy do załatwienia ważne społecznie takie projekty, chociażby budowa punktów punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czy powrót po 15 latach na mapę gminy Krosno-Odrzańskie żłobka. Zaczynamy zauważać to, że gmina, żeby mogła się rozwijać, musi się opiekować tymi najmłodszymi, musi zapewniać miejsca w szkołach, w przedszkolach i gwarantować miejsca do zamieszkania i miejsca w zakładach pracy.
Przejdźmy do obwodnicy. Na jakim etapie jest w tej chwili najważniejsza drogowa inwestycja w gminie?
Przygotowywana jest dokumentacja. Po 20 ponad latach jesteśmy bliżej celu niż kiedykolwiek jeszcze w historii Krosno-Odrzańskiego. Zakładam, że do sierpnia tego roku, a takie są sygnały z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będzie wykonana dokumentacja, która pozwoli ogłosić przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj obwodnicę Krosno-Odrzańskiego. Jest to niezmiernie ważna inwestycja również dla województwa lubuskiego, ponieważ jest to szlak komunikacyjny, który pozwala przemieszczać się mieszkańcom ze Świecka między innymi na południe naszego kraju, czyli w kierunku Wrocławia. To nie jest tak, że Polacy jadąc bezpłatną autostradą z Niemiec wjadą na płatną autostradę w Polsce i potem na S3, tylko jadą po prostu przez Krosno-Odrzańskie, żeby nie ponosić żadnych kosztów dodatkowych.
Jak duży ruch jest w tej chwili?
13,5 tysiąca pojazdów na dobę na Krośnieńskim moście. Chcemy też i czekamy na długo taką inwestycję, o którą długo walczyliśmy, czyli obwołowanie dolnej części miasta. To ważna dla nas inwestycja. Mam nadzieję, że z pieniędzy Banku Światowego uda się tę inwestycję zrealizować. Będę rozmawiał o tym z nowym wojewodą, ale też i moim kolegą parlamentarnym, Władysławem Dajczakiem. I cieszę się, że wraca na swoje stanowisko.
Dobrze, teraz pytanie o rozmowy z miastem Zielona Góra w sprawie słynnego już, bo tu prasa się rozpisujemy w radio, także zajmowaliśmy się tym tematem słynnego chłopca ze Źrebięciem. Figura stoi przy zielonogórskiej palmiarni, tu na wzgórzu winnym. No, ale Krosno podnosi, że to jest figura, która pochodzi z Krosna i w związku z tym oczekujecie, bądź to repliki, o oryginale nie wspominając. Jak to jest w tej chwili, na jakim etapie są rozmowy z prezydentem Kubickim?
Obejmując stanowisko burmistrza w Krośnie-Odrzańskim w 2010 roku, rozmawiałem z panem prezydentem Kubickim. Poprosił o pismo w tej sprawie i wstępnie rozmawialiśmy o wykonaniu repliki, żeby nie wywoływać złych emocji wokół tej sprawy. Wydawało się, że sprawa jest na dobrym torze i nabierze biegu. Niestety odpowiedź pana prezydenta Kubickiego była negatywna i podpierał się informacjami, że nie ma tak naprawdę wiedzy do końca, czy ta rzeźba pochodzi z Krosno-Odrzańskiego. Później tematem zajęło się Towarzystwo Historyczne. Okazało się, że nie ma wątpliwości dzisiaj co do tego, że rzeźba Chłopiec ze Źrebięciem stała w Krośnie-Odrzańskim, że nie było kilku takich rzeźb i to jest faktycznie ta, która pochodzi z Krosna-Odrzańskiego. W związku z tym skierowałem kolejne pismo, już tym razem do pana przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra.
Piotra Barczaka.
I pan przewodniczący skierował to na posiedzenie, moje pismo na posiedzenie komisji, która zarekomendowała przygotowanie w budżecie, w planie budżetowym na ten rok pieniędzy na wykonanie repliki. Na ten moment wiem, że bezpośrednio pieniędzy zapisanych nie ma, ale sygnały są takie, że zaktualizowaliśmy kosztorys, przepraszam, zgubiłem słowo. Kosztorys zaktualizowaliśmy, przesłaliśmy do wiedzy radnym i czekamy w tej chwili właściwie na odpowiedź miasta Zielona Góra, co dalej. Przygotowaliśmy też dwie propozycje. Kto jak miałby partycypować w kosztach wykonania tej repliki, ewentualnie jej montażu w Krośnie-Odrzańskim.
A montaż i umocowanie jej to w jakim miejscu dokładnie miałaby się pojawić?
My nie podjęliśmy jeszcze takiej decyzji. Kiedyś ta rzeźba stała na placu Unii Europejskiej dzisiejszym, na terenie jednostki wojskowej. Stamtąd są też zdjęcia, tylko w tym miejscu dzisiaj stoi budynek, więc wydaje się, że i tak na placu Unii Europejskiej raczej by wróciła rzeźba chłopca ze Źrebięcia.
No to będziemy przyglądać się sprawie. Na koniec pytanie jeszcze, czy już pogratulował pan Jackowi Kurzępie faktu rychłego objęcia mandatu posła, a to w końcu poseł z Krosna-Odrzańskiego ostatnią kadencję. Teraz właśnie ze względu na objęcie przez Władysława Dajczaka urzędu wojewody poseł Jacek Kurzępa, który nie zdobył wymaganej w tamtym czasie ilości głosów, nie mógł objąć tego mandatu, teraz go obejmuje, więc Krosno, można powiedzieć, będzie miało na powrót swojego posła.
Chciałbym powiedzieć, że pogratulowałem podwójnie, ponieważ i jako prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, o wszystkich 82 samorządów Województwa Lubuskiego, ale też jako burmistrz Krosna Odrzańskiego, czyli miejsca, które jest matecznikiem dla pana posła.
I liczy pan na dobrą współpracę.
Jak zawsze.
Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia państwu życzę.